po reklamie.
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to temat trwającego od 4 godzin posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Politycy pracują nad projektem ustawy w tej sprawie. Kierowca, który wjechał wczoraj w grupę kolarzy w okolicach Tarczyna, może trafić do więzienia na 12 lat. Za chwilę na festiwalu w Cannes światowa premiera filmu I.O. Jerzego Skolimowskiego. Od 4 godzin trwa posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która kontynuuje pracę nad projektem likwidującym Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Przyjęcie tych zmian jest najważniejszym warunkiem zaakceptowania przez Brukselę polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Obrady śledzi nasz reporter Krzysztof Zasada. Witamy cię, Krzysztofie.
Dobry wieczór.
Jak przebiega to posiedzenie?
Poprawki do prezydenckiej propozycji zgłasza wiceprzewodniczący Komisji SPiS Krzysztof Lipiec. One są bez sprzeciwu przedstawicielki Andrzeja Dudy wprowadzane. Wątpliwości nie zgłasza też wiceszef resortu Zbigniewa Ziobry Sebastian Kaleta. Natomiast co pewien czas swoje propozycje zgłasza poseł Solidarnej Polski Piotr Sak. One też bez najmniejszego głosu sprzeciwu członków Komisji SPiS są przyjmowane. Wygląda na to, że oba ugrupowania działają według ustalonego wcześniej schematu i widać, że porozumiały się co do kształtu nowelizacji po tym, gdy partia Zbigniewa Ziobry wywołała kryzys w koalicji rządzącej, kontestując zmiany ustawy w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Opozycja w większości przypadków jest przeciw proponowanym rozwiązaniom. Zgłaszane przez nią poprawki upadają, natomiast co chwila pojawiają się komentarze, że regulacja opuści komisję jako kolejny bubel prawny, nie naprawiający sytuacji, którą wytyka nam Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
A ten temat powróci w porannej rozmowie w RMF FM. Czy Sejm przyjmie przepisy likwidujące Izbę Dyscyplinarną i kiedy Polska otrzyma pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Gościem Roberta Mazurka będzie Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości i szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Do 12 lat więzienia grozi kierowcy, który wczoraj wieczorem wjechał w grupę rowerzystów w Przypkach koło Tarczyna na Mazowszu. Jutro mężczyzna ma zostać doprowadzony do prokuratury. W wypadku zginął jeden kolarz, a czterech z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala. W faktach teraz Roch Kowalski. Rochu, dzisiaj przesłuchanie zatrzymanego było niemożliwe.
45-latek przez większość dnia trzeźwiał w policyjnym areszcie. Kiedy funkcjonariusze zatrzymali go w nocy, miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Do sprawdzenia poszła także próbka jego krwi. Policjanci chcą się upewnić, czy nie był pod wpływem narkotyków. Mężczyzna wczoraj wieczorem najpierw omal nie przejechał strażaków, którzy gasili pożar, a chwilę później na łuku drogi wjechał w grupę rowerzystów i uciekł z miejsca zdarzenia. Śledczy jutro chcą mu postawić zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. 45-latek trzy najbliższe miesiące spędzi w areszcie.
Przyczyną większości wypadków, jakie wydarzyły się wczoraj w Tatrach, było używanie w trudnym, oblodzonym terenie raczków zamiast raków. Turyści najczęściej ich nie rozróżniają, a nawet jeśli uda się im wytłumaczyć różnicę, to nie potrafią właściwie raków używać. Mówi Damian Wilczyński, który prowadzi wypożyczalnię sprzętu górskiego w Zakopanem.
Wydaje im się, że jeżeli mają buty ponad kostkę kupione nawet w specjalistycznym sklepie i doskonale się sprawują te buty w lecie, to w zimie w rakach też dadzą radę. Jest to nieprawda. Jak się ma miękkie buty, a rak jest do pewnego momentu sztywny, złączka może się złamać. No, jak złamie się w niefajnym terenie eksponowanym, rak spada i może to skończyć się tragedią.
Tylko wczoraj ratownicy TOPR ratowali 20 turystów. Dwie osoby zginęły na miejscu po upadku na oblodzonym śniegu.
Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
Choroba nie pozwoliła Jerzemu Skolimowskiemu pojawić się na światowej premierze jego filmu I.O., która za moment zacznie się na festiwalu w Cannes. To opowieść o osiołku, który trafia z cyrku w Polsce do włoskiej rzeźni. Z koproducentem filmu Bogumiłem Osińskim chwilę przed premierą rozmawia Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
Zapytałem Jerzego, z którym znamy się wiele lat, dlaczego on się zdecydował na realizację tego filmu. To nie jest remake, ale nawiązuje do filmu Bressona z 1966 roku Na los szczęścia Baltazarze. On powiedział, że właśnie dlatego postanowił zrealizować ten film, bo to był jedyny film, na którym on się popłakał w kinie. To go bardzo ujęło i wzruszyło.
Pana Jerzego z nami nie będzie dziś wieczorem, ale mocno mu kibicujemy i życzymy mu dużo zdrowia.
Oczywiście podpisuję się pod tym, co pani powiedziała. Jurku, bądź zdrów, bo jesteś nam bardzo, bardzo jeszcze potrzebny.
Film Jerzego Skolimowskiego walczy w Cannes o Złotą Palmę. My trzymamy mocno kciuki.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Legia Warszawa wraca do gry. Stołeczni rozgrywają drugi finałowy mecz Energa Basket Ligi. Przeciwnikiem i gospodarzem meczu WKS Śląsk Wrocław, który wygrał pierwsze spotkanie. Drugi mecz też rozpoczął się rewelacyjnie dla Śląska przy fatalnej grze Legii. Goście z Warszawy nie radzili sobie pod koszem, co doskonale wykorzystywał Śląsk. Teraz jednak role odwróciły się. Sygnał do ataku Legii dał Kołel z fenomenalnym celnym rzutem z 10 metrów. Na parkiecie w hali Orbita oglądaliśmy przed chwilą trzecią kwartę i po niej Legia Warszawa prowadzi 68-58. Jan Krzysztof Duda, wiceliderem po pierwszym dniu szachowego turnieju Superbet Rapid and Blitz. Impreza odbywa się w Warszawie. Duda najpierw pokonał Dawida Gawrilesku, w drugiej partii przegrał z Fabiano Caruaną, a w trzeciej pokonał Richarda Raporta.
Wiadomo, że z partii z Fabiano Caruaną nie jestem zadowolony. Przede wszystkim dlatego, że przegrałem. Nie zagrałem dobrego debiutu i stanąłem gorzej. Za łatwo dałem mu postawić komfortową pozycję.
Mówił Duda. Drugi z Polaków, Radek Wojtaszek, jedną partię przegrał i dwie zremisował, no i z takim wynikiem zajmuje 8 miejsce na 10 zawodników. Jest wicemistrzynią świata w halowym pięcioboju. Teraz chce uczyć się walki w siedmioboju na otwartym stadionie. Mowa o polskiej wieloboistce Adriannie Sułek, która postawiła sobie cele na sezon letni.
Latem jeszcze są konkurencje, które są bardziej wymagające. Dochodzą nam dwie, jak oszczep i bieg na 200 metrów. Do tego dochodzą dwa dni rywalizacji, a nie jeden dzień. Wydaje mi się, że jeszcze jestem za młoda, żeby móc powiedzieć, że będę zdobywała medale w tych najbliższych latach, ale za 2 lata nie wiem, jak się karta obróci. Mam nadzieję, że na moją korzyść.
A cała rozmowa z polską wieloboistką jest na naszej stronie w sieci.